Wierzę, że Pan chce nam coś powiedzieć, że Pan pragnie poruszyć nasze serca, że Pan chce coś nam dać, abyśmy mogli także dawać, abyśmy mogli także być tymi Bożymi kanałami i abyśmy mogli ubłogosławić innych. Temat, który poruszę, także przedstawiałem na kongresie. Było to jedno z moich kazań. Natomiast postanowiłem dzisiaj także zwrócić się do naszego zboru. Jeśli nie dam rady dzisiaj w całości, to zakończę za tydzień, a więc niech to zabrzmi tak, że jest pierwsza część, to coś, co mogę dać. Tak nazwałem moje zwiastowanie. To coś, co mogę dać, pierwsza część, a za tydzień podzielę się drugą częścią. Będę mówił o tym, jak możemy być ludźmi wpływu, jak możemy wpłynąć na innych, aby ich życie zostało ubłogosławione. I dzisiaj będziemy także się modlić, aby Pan dotknął naszego życia, aby uzdrowił sfery naszego życia, w których potrzebujemy Bożego uzdrowienia, aby napełnił nasze życie tym cudownym, wspaniałym, niebiańskim darem i aby nas wyposażył, byśmy mogli służyć Bogu tak, jak służyć powinniśmy. Przeczytam bardzo znany fragment i dzisiaj na przykładzie tego słowa chciałbym przekazać kilka myśli, które pragnę włożyć w nasze serca. W moje serce, w wasze serca, w serce zboru, który tworzymy. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Przeczytam 8 wierszy, bardzo znany fragment. Ten tekst pozostanie, dlatego że będziemy odnosić się do niektórych słów. Będziemy analizować niektóre słowa i wierzę, że Pan pragnie poprzez to przesłanie poruszyć nas, poruszyć pragnie nasze serca. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00 i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Czyż nie jest to piękne zdanie? Czyż nie chcielibyśmy, aby ludzie patrzyli na nas uważnie, spodziewając się, że coś od nas otrzymają? Amen? Myślę, że jest to niesamowita myśl, niesamowity akcent w tym fragmencie. Spojrzał na nich, bo w nich było coś szczególnego. Czytamy w trzecim wersecie, że ujrzał Piotra i Jana. Musimy zrozumieć, musimy sobie to wyobrazić, że przechodziło tamtędy do kościoła wielu, wielu ludzi. Bo nie sadza się człowieka, który pragnie jałmużny, pomocy w miejscach, gdzie nie ma ludzi, nieprawdaż? Musiało tam być wielu, wielu ludzi, którzy przechodzili przez bramę zwaną Piękną i tam sadzano chorego człowieka, chromego, który cierpiał, który od urodzenia miał dysfunkcję, nie mógł pracować, nie mógł zadbać o siebie, był kaleką, sadzano go tam przy bramie zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Możemy sobie wyobrazić świątynię, tamtą świątynię w Jerozolimie. Ja miałem okazję być przy zgliszczach, przy rozpadlinie tej świątyni, tam gdzie pozostały te schody, wejście, jedna ściana, ruiny świątyni, a więc to wejście było bardzo szerokie, ogromne, wiele, wiele metrów schodów, gdzie wchodziło się do świątyni przy bramie zwanej Piękną. Przechodziło tam multum ludzi, a wśród tego tłumu był Piotr i Jan. kiedy ten człowiek ujrzał ich, coś drgnęło w jego sercu. A więc dziś będziemy mówić o tym czymś, co oni mieli, co spowodowało, że ten człowiek popatrzył z nadzieją, oczekując, że coś otrzyma. Może jego intencje były nie takie, jakbyśmy chcieli, ale spojrzał i oczekiwał. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to daję ci. Mieli to coś. Mieli to coś w sobie, o czym będziemy dziś mówić. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I podali mu rękę. I ująwszy go za prawą rękę, jakaż odwaga, jakaż determinacja, jakieś wielkie przekonanie. Na kongresie także był Piotrek Polewka. Piotrek, on tutaj był u nas na wózku inwalidzkim z Niemiec. Przyjechał do nas sam samochodem jako inwalida, jako człowiek, który ma bezwład nóg. Przyjechał sam z Niemiec, był tutaj z nami w okresie świąt 2 lata temu. Piotrek był też na kongresie, też o niego się modliliśmy i też był taki moment, kiedy była modlitwa i gdzieś tam się wewnątrz czuło: podaj mu rękę i podnieś go z tego wózka, ale przyznaję się, nie miałem odwagi. Nie miałem odwagi, gdzieś brakło mi tej ostatecznej determinacji. Dlatego też to, co mówię, mówię do siebie, aby mieć to coś, co możemy dać, abyśmy mogli podać naszą rękę i aby pełnia Bożej mocy, pełnia Bożej chwały była w nas, abyśmy mogli powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego: chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Pana. Niesamowita historia. Mam prośbę do mojej córki Oliwii. Mogłabyś mi przynieść wody? Bo coś mi po tym kongresie, po tych wielu wykładach, modlitwach drapie w gardle. Choć nie piję, jak głoszę, ale dzisiaj chyba będę musiał łyknąć. Przepraszam. Co pierwsze chciałbym zaakcentować. Chciałbym, abyśmy zobaczyli w tym człowieku chromym od urodzenia, abyśmy zobaczyli obraz wyzwań i trudności. Abyśmy zobaczyli w tym przykładzie rzeczy, które napotykamy na drodze naszego życia. Różnego rodzaju wyzwania, różnego rodzaju góry trudności, różnego rodzaju problemy, z którymi się mierzymy, różnego rodzaju nawet choroby, dolegliwości, które nas dotykają. Miałem ten wielki przywilej na kongresie usługiwać w kontekście, aby go poznać, na temat Pan mój lekarz. I bardzo pięknie, uważam, podsumował to, czy w pewnym sensie, dziękuję, w pewnym sensie spiął to brat Kazimierz Sosulski. Powiedział: jeśli w nas mieszka największy lekarz, lekarz ponad wszelkich lekarzy, to jakże w tym ciele może także siedzieć choroba? Nieprawdaż? A więc mówiłem o tym, że ten wspaniały, cudowny lekarz ma moc nad wszelką dolegliwością. I bez względu na to, jak długo ona trwa, musi nastać jej koniec, bo większy jest ten, który jest w nas, niż nasze słabości, niż to wszystko, co jest na tym świecie. Chciałbym, abyśmy zobaczyli w tym chromym od urodzenia człowieku nasze pole misyjne. Wyzwania, które mamy, gdy głosimy Ewangelię. Trudności, które się pojawiają. Sprzeciwy, odrzucenie, ospałość i ostygłość. Abyśmy zobaczyli nasze wyzwania, które mamy. Może także, abyśmy zobaczyli w tym obrazie sytuacje i trudności, które są w naszych domach, naszych rodzinach, może w miejscach naszej pracy, abyśmy zobaczyli nasz kraj, który jest ogromnym wyzwaniem, gdzie potrzeba Bożej łaski i Bożej ingerencji. I może to wszystko wygląda tak strasznie, że przeraża. Tak jak ten kaleka siedzący na schodach, który nie może chodzić, nie może się podnieść, nie może pracować, nie może nic sam zrobić, prosi tylko o jałmużnę, jest bezsilny i bezradny. Aby te wszystkie nasze sytuacje dzisiaj mogliśmy zobaczyć w tym człowieku, a także abyśmy zobaczyli ten końcowy efekt, że Bóg ma moc rozprawić się z każdą trudnością, ma moc usunąć każdą przeszkodę, ma moc pokonać każdą górę, ma moc zbawić nasz dom, naszą rodzinę i także ma moc uzdrowić nasze ciało. Amen? Byśmy to zobaczyli. I obok tej wielkiej trudności, obok tego ogromnego problemu, obok człowieka chorego przechodzi mnóstwo ludzi. Mijają go. Nic nie mogą zrobić. Są bezsilni i bezradni wobec sytuacji. Czy czasami żyjemy tak? Czy czasami nie wygląda to podobnie w naszym życiu? Że mijamy się z tymi naszymi wielkimi trudnościami. Chodzimy obok naszych gór. To nasze pole misyjne jest tak ogromnym ciężarem, taką ogromną trudnością, że tak niełatwo nam kogokolwiek pozyskać dla Jezusa. Modlimy się i głosimy. W naszej rodzinie ciągle nie mamy pełnego zbawienia. W naszych rodzinach ciągle jeszcze bojujemy i walczymy i modlimy się, aby nasi bliscy byli zbawieni. Ale oto obraz Piotra i Jana i myślę, że oni dla nas są ogromną inspiracją. I o tym chciałbym coś powiedzieć, coś zasygnalizować. Na początku powiem, że Piotr i Jan nie byli cały czas takimi ludźmi, jakich widzimy tam na schodach świątyni, gdy szli na modlitwę. Mimo, że chodzili z Jezusem, mimo, że należeli do Jezusa, nie zawsze byli tacy sami. Nie zawsze byli tacy odważni. Nie zawsze posiadali taką inicjatywę, taką determinację, taką odwagę i taką siłę. Wszystko w ich życiu się zmieniło, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, gdy Pan Jezus powstał z grobu, zatriumfował na krzyżu, dopełnił dzieła krzyża. Bo dzieło krzyża daje nam życie. Przed krzyżem Piotr i Jan nie byli takimi samymi ludźmi. Chodzili z Jezusem, oglądali cuda, byli na wielu spotkaniach. Osobiście duszpasterzował im Pan Jezus Chrystus. Mieli za swojego pasterza, pastora Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy tak pomyśleli w tych kategoriach dzisiaj, i gdybyście mieli ofertę jako zbór w Jastrzębiu na pastora Pan Jezus Chrystus albo Leszek Mocha. Po mnie po prostu. Już tu nie mam co robić. Oni mieli osobiste, fizyczne relacje z Synem Bożym. W tym przypadku Synem Człowieczym. Pan Jezus ich nauczał. Pan Jezus z nimi przebywał. Pan Jezus się o nich modlił. A mimo to byli tylko ludźmi, byli tylko słabymi istotami, które także miały swoje problemy. Nieraz kłócili się, kto z nich jest wyższy i lepszy. Przecież Pan Jezus był z nimi. Przecież to jest niemożliwe, żeby oni się kłócili, kto ma wyższą pozycję i kto jest wyżej dostrzegany. Innym razem chcieli wszystkich spalić i chcieli wszystkich pozabijać. Chcieli ściągnąć pioruny z nieba, aby spaliły i zniszczyły całe miasto. No jakże z Panem Jezusem? Przecież On ich uczył miłości. On im mówił, że trzeba ludzi kochać, im pomagać, trzeba ich uzdrawiać, trzeba ich błogosławić. Nawet wrogów trzeba błogosławić. A więc mieli te same tendencje, które my mamy. Słyszymy tak wiele kazań, słyszymy tak wiele słowa, ale ciągle gdzieś tam tkwimy w słabościach naszych, ciągle gdzieś tam tkwimy w naszej dysfunkcji i ciągle nie jesteśmy tak skuteczni, jak być powinniśmy. Bo pierwszą rzeczą, którą musimy przeżyć, jest moc krzyża i zwycięstwo krzyża w naszym życiu. Musimy doświadczyć mocy płynącej z krzyża, czyli musimy żyć nowym życiem, które daje Bóg. Amen. To jest źródło życia. Pan Jezus tchnął na nich, w Ewangelii Jana czytamy w 20 rozdziale, 20 i 21 wersecie, tchnął na nich ducha, gdy zmartwychwstał i powiedział im, aby teraz oczekiwali na przyobleczenie mocą z wysokości. I Łukasz, ewangelista, w 24 rozdziale dopisał to, co Pan Jezus dodał. Jan doszedł do miejsca w swoim opisie, kiedy Pan Jezus tchnął na nich ducha i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, a Łukasz dodał w 24 rozdziale, w 46 do 49 wersetu, że muszą jeszcze być przyobleczeni mocą z wysokości. A więc obydwaj przeżyli ogromną przemianę swojego życia. Przeżyli coś, co dało im odwagę i taką postawę, taką wiarę, dało im takie przekonanie, że w Bogu, w Chrystusie wszystko jest możliwe. Amen? I popatrzmy na moment na tych dwóch przyjaciół. Po pierwsze, co mi się nasuwa, to jak bardzo są różni od siebie. Chodzi mi o osobowość, o charakter. Piotr to jest taki ciągle do przodu, taki bardzo głośny, nie ma sprawy, wszystko damy radę, pokonamy, zwyciężymy, optymista wielki, zawsze pierwszy, najwięcej mówi, ogromny gaduła, nikomu nie daje dojść do słowa. Jan jest to cicha postać, bardzo wyciszony. On bardziej wolał kłaść swoją głowę na ramieniu Jezusa, na piersi Jezusa. I tak kochał wsłuchiwać się w to, co on mówi. Zupełnie inna osobowość. On nie wybijał się do przodu, on nie parł do przodu, on nie chciał być z przodu, wolał być gdzieś w cieniu, wolał być blisko Pana, osobiście go przeżywać, osobiście mieć z nim relację. Różne osobowości. To nam mówi, że w Kościele jest piękna różnorodność. Że Bóg stawia w Kościele ludzi o różnym temperamencie, o różnym charakterze, o różnej osobowości. I chwała Bogu za to i nie bądźmy na to zagniewani. Byłoby nudno, byłoby źle, gdyby wszyscy byli tacy sami. Gdyby Kościół składał się z samych Janów. Nie miałoby kto przejść do przodu. Nie miałby kto dawać inicjatywy. Nie byłoby głośnego mówienia. Nie byłoby takiego odważnego zwiastowania. Znowu jakby wszyscy byli tacy jak Piotr, o Panie, chwała Bogu za równowagę, za różne osobowości, za różny charakter, za to, że mamy różne podejście. Niektórzy dynamiczne, spontaniczne, prąd do przodu, wszystko by chcieli osiągnąć natychmiast wiarą, zdobyć i są tacy stonowani, którzy bardziej w wyciszeniu, w oczekiwaniu na Pana czekają, a stanie się to, co obiecał. Ale problem w tym, że obydwaj zawiedli. Obydwaj zawiedli. Choć byli przy Jezusie, choć słuchali Jego nauczania, choć widzieli cuda, które czynił, nim doświadczyli mocy krzyża, nim doświadczyli mocy zmartwychwstania Pana, nim Duch Boży ożywił w nich życie, nim zostali przyobleczeni mocą z wysokości, zawiedli. W najbardziej ważnym momencie zawiedli. Piotr zaparł się Pana. Pamiętacie? Tragedia. Oto wielki dramat. Boży Syn idzie na Golgotę. Zostaje przybity do krzyża. Piotr i Jan opuszczają go. Wszyscy go opuścili. Czytamy w Bożym Słowie, że tylko kobiety pozostały przy krzyżu. Tylko kobiety pozostały, aby czuwać przy grobie. Tylko kobiety poszły do grobu, aby zobaczyć go, aby namaścić jego ciało, aby czuwać przy niemu. Kobiety. Wszyscy uczniowie go zawiedli. Opuścili. Rozproszyli się. Później gdzieś wysłali SMS-y i zebrali się w izbie na górze, którą zarygnowali. Ciekawe, jak oni to zrobili. Nie było telefonów komórkowych, ale szybko się zebrali i byli razem. Ale jaka to była społeczność? Jaka to była grupa domowa? Pełna lęku, strachu, bezradności, nieprawdaż? Boże Słowo mówi, że oni zaryglowali się ze strachu przed Żydami, którzy ciągle szukali Jego naśladowców. obydwaj. Ale kiedy Piotr został przyobleczony mocą z wysokości, bo w Dzień Zielonych Świąt właśnie to coś się stało, to coś się wydarzyło, to coś miało miejsce. Oto nagle zostali napełnieni Duchem Świętym. I czytamy, że powstaje Piotr. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo to wydarzenie miało miejsce niedługo po Dniu Zielonych Świąt. Niedługo. To wydarzenie miało miejsce po pierwszej niesamowitej ewangelizacji. A więc wiemy, że wtedy narodził się Kościół. Wiemy, że wtedy Bóg powołał do istnienia swój Kościół, kiedy Duch Święty stąpił w Dzień Pięćdziesiątnicy. Powiedziałem na kongresie i oczywiście w cudzysłowiu, oto idą dwaj zielonoświątkowcy po Dniu Zielonych Świąt. I powiedziałem, no to prawda, że wtedy powstał Kościół Zielonoświątkowy. W Dzień Zielonych Świąt. Chwała Bogu, że ktoś miał taki pomysł i tak nazwał nasz Kościół, który wywodzi się z tych korzeni pentekostalnych, pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił i napełnił ludzi, którzy oczekiwali na tą obietnicę. Amen? Duch Święty stąpił na Piotra i Jana. I oto Piotr zaczyna głosić. Piotr zaczyna zwiastować Ewangelię, głosi z odwagą i Biblia mówi nam w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że nawróciło się 3000 ludzi i zostali ochrzczeni w tym samym czasie. Jakaż wielka zmiana, jakaż wielka rzecz, jakieś niesamowite działanie Boże. Ten, który zapiera się Pana, bo jedna z dziewczyn oskarża go, że był z nim zastraszony, przerażony, oto w obawie o swoje życie, mówi, ja go nie znam, ja z nim nie byłem. Tym samym mówi, zaprzeczam, że go znam, zaprzeczam, że z nim byłem, nie znam tego człowieka, tak mówi Boże Słowo. Za trzecim razem, kiedy kur zapiał, idzie gdzieś do kąta i głośno płacze. I głośno płacze. To był pierwszy moment przełomu w jego życiu. Czasami trzeba nad swoim życiem zapłakać. Czasami trzeba nad swoim życiem się zastanowić. Czasami trzeba przyjść do Pana w komorze i powiedzieć, Boże, pomóż mi, bo jakiś bezradny i bezsilny jestem. Pomóż mi. Piotr zapłakał. A później przeżył spotkanie z Panem. Tchnął w niego ducha. Pan tchnął w niego ducha. Został przyobleczony mocą z wysokości. Duch Święty stąpił na niego. I Piotr staje. I 3000 ludzi nawraca się do Pana. Przyjmuje zbawienie z rąk Jezusa. A oni ich ochrzcili. Prawie tak jak w Indiach. Pastor Abraham mówi, tam gdzie głoszą, 2 tygodnie na ewangelizacji, ludzie się nawracają, od razu ich chrzczą, zakładają zbór, zostawiają pastora i jadą dalej. To jest przebudzenie. 365 zborów w ciągu roku zakłada Kościół w Indiach. 365 zborów, tylko jedna organizacja, New India Church of God, czyli Nowoindyjski Kościół Boży, zakłada zborów w ciągu roku, czyli jeden dziennie. Kiedy Abraham to mówił, gdy tutaj był, pomyślałem sobie, tłumacząc, żeby u nas jeden człowiek się dziennie nawrócił. Jeden człowiek, żeby się dziennie nawrócił. Brakuje nam tej mocy, tej siły, tego namaszczenia, tej determinacji, tej odwagi. Po drugie, i tu mamy poważny problem, Piotr jest wyniosły, jest zadufany w sobie. Zawsze mówi, że on ma rację. To jest problem współczesnego chrześcijaństwa. Wśród chrześcijan jest zbyt dużo fachowców, którzy uważają, że to oni mają rację. Dlatego tak mało skuteczny jest Kościół dzisiaj, bo nie ma jedności, nie ma tej siły wspólnoty, spójni, której moglibyśmy stanąć. I oto gdy Duch Święty stąpił, gdy Duch Święty napełnił ich, czytamy, że Piotr stał wraz z 11 i głosił Ewangelię, gdzie 3000 dusz się nawróciło. To jest piękny obraz. To jest piękny obraz. On jest opisany w Dziejach Apostolskich. dobrze ten fragment znacie. 14 werset, 2 rozdział. Na to powstał Piotr już nie sam. Wcześniej on sam mówił, to ja Piotr dam radę, to ja się ciebie nie zaprę, to ja, choćby wszyscy się opuścili, ja cię nie opuszczę. Ja jestem najlepszy z nich, może inni cię zostawią, ale ja ciebie nie opuszczę. A teraz w 14 wersecie czytamy, na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Wiecie, jak ja sobie to wyobrażam? Że oto nagle przed ludźmi, gdzieś tam na placu, na jakimś podwyższeniu, stanęło 11 uczniów. Stali razem w jednym szeregu. I Piotr pośród nich. I zaczął mówić, a oni stali obok niego. 5 z tej strony, 5 z tej strony. Piotr w środku, jako 11. I zaczęli głosić, i zaczęli zwiastować, i zaczęli wspólnie razem głosić Chrystusa. Wyobrażam sobie, kiedy Piotr mówił, inni modlili się w duchu. Byli związani z tym, co on mówi. Wspierali go. Na pewno szeptali w swoich sercach. Panie, użyj tych słów. Panie, dotknij tych ludzi. Jesteśmy z Tobą, Piotrze. Stoimy w jedności, Piotrze. Wspieramy Ciebie, Piotrze. Głoś z odwagą. Nikt nie zazdrościł, kiedy 3000 ludzi wychodziło. O, popatrzcie, to jemu się udało, nam się nie udaje. Zazdrość zaczyna dopadać ludzi, jeśli komuś się lepiej powodzi, a drugiemu gorzej. W służbie Pańskiej. Dlatego tak mało widzimy. Stał wraz z 11. Jakaś zmiana. To uwalnia Bożą moc. Co jeszcze? To jest bardzo ważne. Piotr i Jan byli tymi uczniami, którzy poszli na spotkanie modlitewne z Panem Jezusem do Getsemane. I co widzimy w ich przypadku? Jacy to ludzie modlitwy, jacy to ludzie wiary. Kiedy Pan Jezus się modli, kiedy leje się pot z czoła i krople krwi razem z potem, oni sobie smacznie chrapią. Śpią na modlitwie. Śpią wtedy, jak jest spotkanie modlitewne. Pan Jezus do nich wraca, budzi ich i mówi, słuchajcie, obudźcie się. Czy nie możecie ze mną jednej godziny czuwać i modlić się? Ale tutaj widzimy łaskę Bożą. Pan Jezus mówi, dobra, raz wam się przydarzyło, nie ma sprawy, kocham was. Będę jeszcze raz się modlił, jeszcze jedną godzinę. Módlcie się razem ze mną. Czuwajcie, abyście nie popadli w pokuszenie. Pan Jezus odszedł, padł na kolana, zaczyna się modlić, zaczyna wołać do Pana, zaczyna wylewać przed nim swoje prośby, po godzinie wraca, a oni na kolanach, ręce w górze, tak? Wielbią Boga, modlą się? Nie, znowu chrapią, znowu śpią, znowu zaspali na modlitwie, znowu nie byli skuteczni. Pan Jezus pokazuje dalej swoją łaskę i mówi jeszcze raz. Pójdę modlić się 3 godzinę. A wy czuwajcie ze mną i módlcie się. Po godzinie, kiedy wrócił, znowu spali. Ale my widzimy tu Piotra i Jana zupełnie w innym stanie. Wiecie, co czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale? Że oni codziennie teraz codziennie uczęszczają w spotkaniach modlitewnych, codziennie modlą się w świątyni i po domach, codziennie są w modlitwie. Jakaż niesamowita zmiana. Jak to było możliwe? No przecież to jest niemożliwe, żeby codziennie spotykać się na modlitwie. Jest możliwe, gdy jest Duch Święty. Jest możliwe, gdy jest Boża moc. Jest możliwe, gdy serce płonie dla Pana, gdy płonie tam żar Ducha Świętego. Jest to możliwe. Wtedy modlitwa staje się czym? Wielką przyjemnością, radością i pasją. Modlitwa nie jest nudą. Modlitwa nie jest czymś, co zabiera mi czas. Modlitwa jest przyjemnością, rozmawianiem z Bogiem. Jest to coś wspaniałego, bo Duch Święty, co Duch Święty czyni? Oto Pan Jezus powiedział, oto świątynia moja ma być domem modlitwy. Amen? A gdzie jest ta świątynia? Co jest tą świątynią Bożą? Oto my jesteśmy Jego świątynią. Oto Bóg zamieszkał w nas. Duch Boży zamieszkał w naszych sercach. Tylko jesteśmy domem modlitwy. Świątynią Bożą. Ale nie było to możliwe wcześniej, jeśli nie było doświadczenia krzyża, Bożej mocy i napełnienia Duchem Świętym. Nie było to możliwe. I jeszcze jedna rzecz. bardzo ciekawa. Wrócę do Piotra, który się zapiera. Dlaczego Piotr się zaparł? Ze strachu, tak? Bał się o swoją skórę. Bał się, że mu tam przy tym ognisku po prostu wleją. Że tam dadzą mu popalić trochę. Bał się prześladowania. Bał się, że tam go mogą skrzywdzić. Po prostu miał strach w oczach. Mówi, jak mnie teraz tu dopadną, jak mi wleją. Kiedyś też miałem taki strach w oczach, kiedy obskoczyło mnie 8 kibiców GKS-u Jastrzębie. W centrum naszego miasta. I chcieli mi wlać. Też miałem strach w oczach. Ale mój strach wynikał z mojej głupoty. Bo gdyby nie moja głupota, to nie musiałbym się bać. A po co, głupiutki pastorku, założyłeś koszulkę Wisły Kraków i pojechałeś do miasta? I się nie dziwię, że Duch Boży mi mówi, że cię obskoczyli i chcieli ci wlać. Ale dzięki Bogu, że i w takich sytuacjach Pan daje wyjście. Amen. Dzięki Bogu, że w takich sytuacjach Pan podaje nam rękę. Nagle jeden z nich mówi, zostawmy tego Pana i wszyscy poszli jeden za drugim. Jak ci, którzy chcieli rzucać kamienie na kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Zastanawiałem się, wracając samochodem do domu, jeszcze drgały we mnie niektóre komórki. To później drga, wiecie, tak drga. Kiedy taki lęk przyjdzie. Zastanawiałem się, dlaczego tak się stało. Może Pan poruszy jego serce, może nie, może coś innego. A może oni byli na pogrzebie Piotrka Brodzińskiego, tak sobie pomyślałem. Było grono kibiców, ja miałem kazanie i może to uratowało mi życie, że mnie poznali. Że to ten pastor, który dał im też słowo do powiedzenia, kiedy nad grobem staliśmy zmarłego naszego Piotrka. I oto Piotr, Jan przeżywają ogień doświadczenia. Dostali lanie. Mówi nam o tym 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Zabrali ich przed Radę Najwyższą, a tam ich wychłostali. Wiecie, czym była chłosta? Wyobraźcie sobie, że to nie było tak, jak dzisiaj klapsa dają rodzice swoim dzieciom, aby się troszkę upamiętały. A już i tego nie wolno robić. Trzeba być bardzo ostrożnym. Wychłostali ich. I 5 rozdział, 41 werset jest niesamowity. Gdy ich wychłostali, oni odchodząc ze spotkania z Radą Najwyższą, jak odchodzą? Po pierwsze, radując się. Ależ powód do radości, nie? Dostali lanie, a oni idą i się radują. Cieszą się. Jacyś dziwni ludzie. I mówią, zostaliśmy uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia naszego Pana. Byle jaka rzecz, byle co nam ludzie powiedzą, my już byśmy chętnie się nie utożsamiali z tym, do czego należymy. Gdyby, aby tylko nie dostać kolejnego lania, aby kolejny raz ktoś nam nie powiedział, że do sekty należę, aby ktoś nam nie zarzucił, że kościół rodziców opuściliśmy. Wystarczy drobna rzecz, a my już tracimy radość i nie chcemy mieć wspólnoty z Kościołem Jezusa Chrystusa, bo są przeszkody i jest ból, który trzeba znosić. A oni pełni ducha, bo to czyni Duch Święty. Nic i nikt nie jest w stanie zabrać nam tego, co jest najważniejsze. Odchodząc przed oblicza Rady Najwyższej, radują się, że zostali uznani za godnych. Za godnych. I od modlitwy na modlitwę. Od nabożeństwa na nabożeństwo. Codziennie w świątyni po domach nauczają i zwiastują dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A więc żyli Kościołem, żyli Ewangelią, żyli tą pasją. Dlatego gdy znaleźli się w tamtym miejscu, nie dziwmy się, że on ich ujrzał, że coś poruszyło się w nim. Ci dwaj są inni niż pozostali. Oni coś mają w sobie. Oni coś mają nadprzyrodzonego, niesamowitego. Nie mógł przymrużyć oko na na nich przechodzących. On musiał na nich zwrócić uwagę. Bo jeśli jesteśmy Bożą świątynią i Bóg mieszka w nas i Duch Święty nas napełnił, to wtedy mamy coś niesamowitego w sobie, co jest zauważone. Amen. I wtedy oni w wersecie 4 czytamy, mieli odwagę. I myślę, że trzeba być pewny tego, co się mówi. Oni byli pewni tego, co powiedzieli. Oni stanęli obok tego człowieka i powiedzieli: spójrz na nas. Spójrz na nas. Obydwaj. Pokazali palcem i mówią: ej, przyjacielu, spójrz na nas. Spójrz na nas. Co oni próbują zakomunikować? Co oni chcą powiedzieć? Oni odważnie mówią: mamy coś do zaoferowania. Mamy coś, co potrzebujesz. Możemy ci to dać. Oni nie są tymi przechodzącymi obojętnie, jak wielu innych obok tego człowieka chorego. Mówimy to w kontekście trudności i problemów, które stają nam na drodze. Różnych tych sytuacji, wyzwań, gór problemów, sytuacji rodzinnych. My możemy powiedzieć: spójrz na nas, mamy coś do zaoferowania. Mamy coś do zaoferowania. Nie przechodzą obojętnie. Oni wiedzą, że mogą się modlić. Oni wiedzą, że mają autorytet imienia Jezus. Oni wiedzą, że Bóg cudów jest z nimi. Oni wiedzą, że Jezus żyje, bo zmartwychwstał i ma moc zmienić jego życie. Oni nie należą do tego grona ludzi, którzy przychodzą do świątyni na modlitwę i śpiewają: alleluja, Jezus żyje w nas. Diabeł pokonany. To jest taki refren, taka pieśń. Alleluja, Jezus żyje w nas. Śmierć i diabeł jest pokonany. Halleluja, w kościele skaczemy. A później przychodzi poniedziałek. O, jak mi ciężko. O, nic mi nie wychodzi. Nic mi się nie udaje. Nie dam rady. Oj, bracie, jakie ja mam ciężkie życie. I wtedy możemy w tym samym momencie do kogoś powiedzieć: chciałbyś zostać chrześcijaninem? Ależ oferta, nieprawdaż? Ale zachęta, nigdy w życiu, daj spokój, jakbym miał żyć tak jak ty i narzekać tak jak ty, to wolę już być tam, gdzie jestem. Nieprawdaż? Spójrz na nas, popatrz na nas, zobacz na nas. W nas musi być to coś, co świat zobaczy, że coś mamy, czego oni nie mają, dlatego że mamy coś, co może wpłynąć na ich życie, a tym czymś jest obecność Boża, jest moc Ducha Świętego, jest Jego chwała. Amen. Ale to nie bierze się znikąd, z niczego. To się bierze ze społeczności z Bogiem. Z głębokich relacji z Nim. Z Ducha Świętego, którego nam Pan daje. Zacytuję takie słowa, które są też w rozważaniach na naszej stronie internetowej odnośnie wywierania wpływu na ludzi. Te słowa brzmią tak. Ludzie umierają, lecz to, co osiągnęli poprzez wywieranie wpływu, pozostaje. Pozostaje. Każdy coś zostawi po sobie. Może to być coś złego lub coś dobrego, wspaniałego. Muszę zawsze pamiętać, że nie można tego wyłączyć, zgasić jak światło. To pozostaje po nas jak cień, nieważne gdzie pójdziemy. Bądźmy ludźmi pozytywnego wpływu. W tych rozważaniach jest tam przykład dziewczyny, która jedzie autobusem, jest duszno, jest upał 30 stopni i przeklina, że nie ma klimatyzacji, że jest duszno, wrzeszczy, mówi: jakiś to autobus, co to za podróż, jak można tak podróżować? I opuszcza ten autobus. I coś tam rzuca jeszcze kierowcy, że ona stąd już wychodzi i odchodzi. A kierowca mówi: nie, zostawiła coś pani po sobie. Ona pyta: co takiego? Złe wrażenie. Możesz pozostawić złe wrażenie swoim życiem, swoim zachowaniem. To złe wrażenie wyciśnie się na twoich dzieciach, na wnukach, może się wycisnąć na sąsiadach, na twoich rodzicach, na mężu, na żonie, z którym mieszkasz. Złe wrażenie. A my jesteśmy ludźmi dobrego wpływu. Amen. Ludźmi dobrego wpływu. Dlatego ja muszę badać swoje serce, muszę badać swoje życie, abym był człowiekiem, który ma to coś, co Bóg chce nam dać, a tym czymś jest obecność Ducha Świętego. I wtedy możemy także utożsamić się z nimi i powiedzieć: spójrzcie na nas, spójrz na mnie, góro problemów. Nie będę ani nad tobą płakał, nie będę się ani nad tobą użalał, nie będę ani nad tobą narzekał, nie będę ani cię przeklinał, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu idź precz, rzuć się w morze. Odnosimy wtedy zwycięstwo. Nasze próby, przez które przechodzimy, czasami jesteśmy tak bardzo kuszeni na różne reakcje. To jest życie. Tak bardzo jesteśmy kuszeni. I tak jak zareagujemy, takie wrażenie po siebie pozostawimy. Jeśli to będzie wrażenie pozytywne, pozostawiamy pozytywny wpływ. Każdy coś po sobie zostawi. Może to być coś złego lub coś dobrego. To wszystko zależy od nas. Nie można tego wyłączyć, zgasić jak światło. Sprawy nie było. Czasami chciałoby się, aby tak było, nieprawdaż? Choć Bóg zapomina, choć grzech nam jest wybaczony, to wrażenie pozostaje. I Bóg chce, abyśmy byli ludźmi, którzy mają odwagę powiedzieć: spójrz na nas, spójrzcie na nas, bo mamy coś, co możemy dać. I o to chciałbym, abyśmy się dzisiaj pomodlili. A za tydzień chciałbym dokończyć i chciałbym jeszcze wieloma wspaniałymi myślami z Kościołem się podzielić. I wierzę, że Pan będzie nas używał, że Bóg da nam siłę, że Pan da nam moc, abyśmy mogli postępować tak, jak powinni postępować ludzie pełni Ducha Świętego. Powstańmy do modlitwy na koniec dzisiejszego poranka, tej wspaniałej niedzieli, którą Bóg nam dał. Panie, ja dziękuję Tobie. Panie, ja dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za siły, które dajesz. Dziękuję Ci, Panie, za Ducha Świętego, którego nam dajesz. Dziękuję Ci za życie, które dajesz. Dziękujemy Ci, Panie, za krzyż, za Golgotę, za zwycięstwo na krzyżu, za to wielkie zatriumfowanie, Twój tryumf nad mocami ciemności, nad diabłem szatanem, nad piekłem, nad złem, nad naszą słabością, nad naszymi nieporadnościami. Panie, Ty zwyciężyłeś, Ty zatriumfowałeś, Ty odniosłeś tryumf, Panie. I dzisiaj my możemy być tak jak Piotr i Jan, może byliśmy takimi samymi jak oni kiedyś, ale dzisiaj, Panie, możemy korzystać z mocy krzyża, możemy korzystać z łaski, możemy korzystać z błogosławieństwa, które dajesz, i możemy korzystać z mocy Ducha Świętego. Panie, dotknij nas dzisiaj. Panie, dotknij naszego życia, abyśmy mogli także być ludźmi odważnymi, abyśmy byli ludźmi, którzy pozostawiają dobry wpływ, dobre wrażenie, abyśmy byli ludźmi, którzy nie boją się wyzwań, abyśmy byli ludźmi, którzy nie boją się prześladowania, trudności, odrzucenia, nawet bólu. Panie, tak nasi bracia cierpią w wielu zakątkach świata, są w więzieniach, są bici, są katowani dla Twojego imienia i mają siłę, aby wytrwać przy Tobie. Panie, pomóż nam w naszych drobnostkach, w naszych drobnych rzeczach, które przeżywamy, Panie, abyśmy byli zwycięzcy, abyśmy się nie poddawali, aby diabłu nie udało się zagarnąć naszego życia. Panie, modlę się, abyś dał nam siłę dzisiaj, abyś nas pobłogosławił. Halleluja. Halleluja. Chcemy pomodlić się, jeśli ktoś potrzebuje, aby Bóg go dotknął dzisiaj, aby Bóg tak przeniknął Twoje życie, aby dał Ci tą siłę, aby dał Ci tą moc wysokości, aby na nowo ożywił coś, aby na nowo coś rozniecił w Twoim sercu, to tam, gdzie jesteś, pozostań, ale pomódl się razem ze mną. Chcę pobłogosławić Was. Chciałbym pomodlić się o nas, też i o siebie, i o nas wszystkich, abyśmy mieli taką odwagę, abyśmy byli ludźmi, którzy pozostawiają dobre wrażenie, mają dobry wpływ na innych. Jeśli tak, to podnieś swoją rękę teraz i powiedz, że chcesz się pomodlić, pragniesz, aby Bóg dotknął Twojego życia. Panie, ja Ci dziękuję za każdą osobę, która tu jest. Dziękuję Ci za moje życie, dziękuję Ci za moje siostry, za moich braci, za Twój Kościół żywy. Panie, napełnij nas tą mocą z wysokości. Napełnij nas jako swoje świątynie. Panie, Twoim domem jesteśmy. Twoją świątynią jesteśmy. Panie, do Ciebie należymy. Panie, ja Ci dziękuję, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że jesteśmy Twoim ludem, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty troszczysz się o nas. Dziękuję Ci, Panie, że Ty pragniesz nas używać, że Ty pragniesz nas napełniać swoją mocą, że Ty pragniesz, abyśmy byli zwycięzcy w naszym codziennym życiu. Błogosław moich braci, moje siostry, moje życie, mój dom, moją rodzinę. Panie, używaj nas. Dotknij nas dzisiaj. A też z wiarą przychodzimy do Ciebie i przyjmujemy, Panie, i bierzemy do swojego życia i pragniemy korzystać z tego, co nam dajesz. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją łaskę i za Twoje błogosławieństwo. Halleluja. Halleluja. Powiem tak. Jeden z nabożeństw, Mirek Kulec, powiedział, a teraz idźcie do lasu i tam rozprawcie się ze swoim życiem przed Bogiem. I tam idźcie do swojej komory, do swojego pokoju, do swojego domu, w tym przypadku był to kongres, a więc do swojego pokoju, padnij na kolana i rozmawiaj z Bogiem o swoim życiu. I pozwól, aby Bóg w sposób ponadnaturalny dotknął nas, abyśmy byli wierni Jemu, byli wiernie Jemu oddani. Niech Bóg da nam dobry czas, dobre popołudnie, niech pobłogosławi ten tydzień, który jest przed nami. Zostańcie z Panem, życzę Wam wspaniałego dnia i wspaniałego tygodnia.